Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk, to jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Dziś będzie ekscytująca, bo dziś będziemy rozmawiać o książce, która zdobyła bardzo ważną nagrodę, jeśli chodzi o literaturę dla dzieci i młodzieży, czyli Nagrodę Literacka Podróż Hestii. Już za chwilę połączymy się z członkinią kapituły tej nagrody, Joanną Olech, która na naszej antenie ogłosi, która to książka dostała ten tytuł. Słuchacze Alfabetu poznali wszystkie 5 nominowanych tytułów w ubiegłym tygodniu. No i pewnie nie wszyscy wiedzą, która książka dostała tę nagrodę, bo ogłoszenie oficjalne nastąpiło w piątek, ale to w Alfabecie będzie równie ważne. No to Alfabet do godziny 10, a już za chwilę usłyszymy werdykt. I teraz w Alfabecie nadszedł czas, żeby ogłosić laureata, laureatkę nagrody, bardzo ważnej nagrody, jeśli chodzi o literaturę dla dzieci. Ta nagroda nazywa się Literacka Podróż Hestii. Nagroda przyznawana jest jednej z 5 nominowanych do niej książek. Te 5 tytułów poznali słuchacze Alfabetu tydzień temu, a dziś czas poznać zwycięzcę. Mamy po drugiej stronie telefonu Joannę Olech. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy.
Joanna Olech jest członkinią kapituły tego niezwykle ważnego konkursu. I teraz, Joasiu, chciałabym, żebyś to ty ogłosiła, kto w tym roku dostał nagrodę. Już mamy uroczystość za sobą, już ci ciekawscy, którzy chcieli wiedzieć, wiedzą, ale myślę, że wśród słuchaczy Alfabetu jest wielu takich, którzy usłyszą po raz pierwszy ten tytuł i autora, autorkę.
No, bardzo długo musieliśmy utrzymywać ten werdykt w tajemnicy. Naprawdę język świerzbiał, więc z wielką ulgą mogę ujawnić sekret, mianowicie laureatką tegorocznej edycji Literackiej Podróży Hestii jest Aleksandra Herzyk i jej powieść graficzna Wolność albo Śmierć.
No, my już wiemy, co to za opowieść, ponieważ Aleksandrę Herzyk, tak jak i innych nominowanych autorów, gościliśmy w programie. Bardzo dużo rozmawiałyśmy o tym, jak ta książka powstawała, jaką wiedzę musiała posiąść też autorka. Ale ja jestem ciekawa, co takiego przeważyło, co było najważniejsze, kiedy podejmowaliście decyzję o tym, że nagroda trafi właśnie do Aleksandry Herzyk.
Być może jest tak, że każdy z członków, członkiń jury ma swój klucz do tej nagrody. Natomiast oczywiście nie obyło się bez awantury, ale nie kłóciliśmy się o nagrodę główną. Było mnóstwo sporów dotyczących nominacji w ogóle, ponieważ było bardzo dużo książek godnych uwagi. A Wolność albo Śmierć wygrała z wielu powodów. Z mojego punktu widzenia ważne było, żeby nagrodzić książkę, która jest niesłychanie inspirująca. To znaczy ona popycha czytelnika do tego, żeby sięgnął po kolejne książki. No bo oczywiście tak, książki są książki wesołe, one nas rozbawią, świetnie, tak? Są książki, które sprawią, że się spłaczemy, usmarkamy, znakomicie. To też bywa bardzo z wielkim pożytkiem dla nas. A są książki, które sprawiają, że pędzimy do domowej albo publicznej biblioteki, że natychmiast sięgamy po internet i chcemy wiedzieć więcej i więcej. I to jest właśnie ten przypadek. Książka jest przygodowa, ale osnuta wokół rewolucji francuskiej. No i to troszkę brzmi może odstręczająco, bo to rewolucja francuska, historia, jak historia to szkoła, jak szkoła to lektura, a jak lektura to obowiązek i tak dalej. Nie tym razem, tak? To jest książka z gatunku przygodowej, z gatunku płaszcza i szpady. Chociaż płaszcza tam nie dba, a szpada nie jedna by się znalazła.
No, a przede wszystkim jest przygoda i jeżeli pokolenie rodziców i dziadków uwielbiało powieści Aleksandra Dima, jeżeli Trzej Muszkieterowie w domu byli przekładani z roku na rok i czytani raz po raz, to właśnie to jest ten kierunek. Tylko, że trochę inaczej i nowocześniej.
Trochę inna epoka, poza tym środki, które użyła Herzyk, bo Aleksandra Herzyk występuje pod takim skrótowcem pseudonimem Herzyk, czyli używa wyłącznie nazwiska, co jest typowe dla autorów, autorek komiksów. I tak na przykład, jeśli myślimy o takich kluczowych autorach komiksów, to myślimy o Herze, Cępe, Derzo, Bex Bolex i tak dalej. To nie jest przypadek, że Aleksandra wybrała Herzyk jako swoje miano. Czyli wyłącznie nazwisko. Okej, to była dygresja. A teraz książka jest po pierwsze kapitalną przygodą, a po drugie jest także takim, tutaj się boję trochę użyć tego słowa, jest moralitetem bez takiego srogiego morału. Poza tym, że ona nas popycha do tego, abyśmy sięgnęli po historię Francji i historię rewolucji w ogóle, co oczywiście jest zawsze z pożytkiem dla nas, to ona jest, odsyła nas także do takich zagadnień etycznych, żebyśmy się zastanowili nad swoimi życiowymi wyborami. Ona też strasznie dużo mówi o przyjaźniach. Jak bardzo przyjaźń i lojalność w przyjaźni mogą rozstrzygnąć o naszym życiu. Że są przyjaźnie dobre i złe. I chcemy być wobec przyjaciół bezgranicznie lojalni, mamy do nich zaufanie i to nas może zawieść albo na manowce, albo na popchać do czynów chwalebnych, a nawet do zabójstw, które uważamy za chwalebne, tak? Zabójstwa w obronie słabszych, dajmy na to. No jednym słowem, po prostu jest to splątany taki miks różnych, taki ferment generalnie, ferment, takie drożdże, na których rośnie nasza praca intelektualna, tak? I namysł wokół etyki, wokół historii. Strasznie tutaj jest dużo czynników, które są jakby z mojego punktu widzenia arcyciekawe i bardzo, bardzo pożądane.
I teraz jeśli słuchają nas dorośli, to pomyślą sobie, czy to na pewno książka dla dzieci. Literacka podróż Hesti to jest nagroda za literaturę dla trochę starszych, między 10 a 15 i na pewno to jest dla nich, bo oni właśnie pod takich treści, takiego przekazu przecież szukają. A jeszcze ten tytuł, Wolność albo Śmierć, jaki mocny.
Bardzo mocny i zdecydowanie na tej skali 10-15, książka jest zapewne bliżej 15, ale ona nie patuje okrucieństwem. I chociaż śmierci
chociaż
tam
jest
pod
dostatkiem, dużo śmierci, tak, jest dużo śmierci.
Nie
jest,
mogło być inaczej, jeśli mówimy o rewolucji francuskiej.
I jest ta niejednoznaczna główna postać Franciszka, która ulega różnym przemianom, ale no ma swoje na sumieniu.
A oczywiście Franciszka jest wielokrotną morderczynią, ale o dziwo, z którą empatyzujemy. Mhm. Tak, jest osobą złamaną. Złamaną przez pięcioletni pobyt w Spielbergu, czyli najsurowszym więzieniu Europy w tamtych czasach. Więzieniu, z którego mało kto wychodził żywy. I tutaj znowu owocem tej lektury jest to, że ja zaczęłam czytać w Spielbergu i czytać o tym, jak straszliwe warunki tam panowały. Notabene w którymś z wywiadów Aleksandra Herzyk powiedziała, że w pierwotnej wersji powieść graficzna była także rozbudowana o taki duży ustęp, który dotyczył pobytu Franciszki w Spielbergu właśnie, w więzieniu. W jaki sposób ona została ukarana, jak nieludzki sposób była traktowana, co jakby tłumaczy jej kondycję taką psychiczno-emocjonalną, że ona jest właściwie wypalona, złamana, kiedy opowieść się zaczyna. I to dużo tłumaczy z jej życiowych wyborów. Natomiast tam są takie postacie, te wszystkie postacie, owszem, niektóre z nich są wręcz historyczne, prawda? Ale są to też do pewnego stopnia uniwersalne figury, tak? Jest tu Arystokrata oświecony. Jest tu, są arystokraci chciwi, bezmyślni, lubieżni, zepsuci do szpiku kości. Jest naiwny idealista, Gaspar, w obronie którego wielokrotnie staje Franciszka. Jest ta niejednoznaczna główna bohaterka. Jest także egoista i cynik, na dodatek szpieg, mianowicie Zygmunt, który równocześnie jest jedynym spośród tych bohaterów takim trzeźwym realistą, który wie, ku czemu ta cała rewolucja zmierza. No i oczywiście jest tu mnóstwo odniesień w ogóle do życia społecznego, także naszego polskiego, chociaż wydawałoby się, że epoka nie ta i okoliczności nie te, ale... No ale jednym słowem to jest strasznie zapładniająca lektura.
Joasiu, powiedz jeszcze na koniec dwa słowa. Na ile ważne było to, że jest to powieść graficzna, że jest to komiks opowiedziany, historia opowiedziana i obrazem, i słowem?
Aleksandra Herzyk też powiedziała, że ona wybrała powieść graficzną, ponieważ łatwiej jej tym samym dotrzeć do czytelników. I rzeczywiście jest tak, że ja w ogóle nabieram przekonania w miarę jak czytam książki, które mają ten kontent edukacyjny, że powieść graficzna jest najlepszą formą popularyzowania historii w ogóle. Że historia jest, jako że taka wydaje nam się zmurszała, trudna, odległa, jest takim po prostu postrachem uczniów, tak? Natomiast ubrana, historia ubrana w kostium powieści graficznej staje się przystępna, staje się emocjonująca i właśnie na wiele sposobów intrygująca o tyle, że chcemy więcej i więcej wiedzieć. No i ona się staje nauczycielką życia, bo jest przyjazna. Pod postacią tej powieści graficznej historia jest oswojona, jest przyjazna, jest dla nas. I to jest wielka zaleta tej nagrodzonej książki.
Przypomnijmy, nagrodzona została autorka, która podpisuje się tylko nazwiskiem Herzyk. A wiemy, że to Aleksandra Herzyk, krakowska autorka. Książka nosi tytuł Wolność albo śmierć i na dodatek na okładce jest jeszcze napisane, że to jest tom pierwszy, więc możemy liczyć na ciąg dalszy. Książka ukazała się, opowieść graficzna ukazała się nakładem wydawnictwa Kultura Gniewu. To tegoroczna laureatka nagrody Literacka Podróż Hestii, a uzasadnienie usłyszeliśmy od członkini kapituły Joanny Olech. Bardzo dziękuję ci za tę opowieść. Mam nadzieję, że przekonałaś również słuchaczy Alfabetu do sięgnięcia po książkę laureatkę Wolność albo śmierć. Dziękujemy bardzo.
I ja dziękuję.
To teraz czas na rozmowę z laureatką Aleksandrą Herzyk. Kiedy pojawiła się w studiu Radia Kraków kilka tygodni temu, oczywiście jeszcze nie wiedziała, że będzie laureatką, a ja rozmawiałam z nią bardzo długo i pomyślałam sobie, że fragment tej rozmowy na pewno jeszcze zainteresuje teraz tym bardziej słuchaczy, którzy tej książki nie znają, jeszcze jej nie przeczytali, nie zobaczyli i dowiadują się o niej po raz pierwszy, słuchając naszego programu. Zapytałam m.in. Aleksandrę Herzyk o to, skąd brała wiadomości, skąd, gdzie czerpała, z jakich źródeł czerpała, tworząc swoją książkę, która przecież osadzona jest w zupełnie innych historycznych czasach i w zupełnie też odległym od Krakowa i od Polski miejscu. Oto co między innymi powiedziała w czasie rozmowy ze mną w studiu Radia Kraków.
Jest dużo źródeł, na przykład nawet takich dotyczących tego, jak usuwać plamy z ubrań, jakieś takie rzeczy, jak na przykład się myto, no to wszystkie takie rzeczy są potrzebne, bo czasami tam w komiksie ktoś robi coś w tle. I to jest, to zawsze fajnie taki wątek wprowadzić. Jeżeli chodzi o wnętrza i o i o budynki, no to one nie były oczywiście fotografowane w wieku XVIII. Paryż, jest taki problem z Paryżem konkretnie, że Paryż został przebudowany w połowie wieku XIX, to się nazywało przebudowa Haussmanna i całkowicie zburzono tę średniowieczną zabudowę, zmieniono ją no kompletnie zmieniono to miasto. Miało to taki cel, między innymi, żeby pozbyć się tych bardzo wąskich, krętych uliczek, w których się łatwo budowało barykady, no bo na bulwarach już się ich tak łatwo nie zbuduje, bo to było bardzo rewolucyjne miasto. Więc Paryż jest kilka takich zachowanych fotografii archiwalnych. Ja znalazłam taki właśnie album, gdzie ktoś po prostu resztki w połowie jeszcze jak się pojawiła fotografia w XIX wieku, zrobił jeszcze te zdjęcia tych resztek po prostu tego średniowiecznego Paryża, ale generalnie opierałam się raczej na zdjęciach po pierwsze na mapie Turgota. Mapa Turgota to jest takie piękne, bardzo piękne, piękny obiekt i zresztą jest do pobrania w bardzo dobrej rozdzielczości w internecie i można sobie wydrukować na płótnie na przykład, bo wygląda obłędnie. Mapa Turgota to jest bardzo dokładna izometryczna mapa Paryża z roku, chyba z lat 30. XVIII wieku. No jest wspaniała, naprawdę polecam sobie ją zgooglować, jest na Wikipedii, jest do pobrania w doskonałej rozdzielczości, więc można ją sobie wydrukować i wspaniale to wygląda. I ona jest tak dokładna, że tam można znaleźć też te wszystkie jakieś zabytki, które do dzisiaj zostały, tam łatwo znaleźć, każda ulica jest podpisana, każdy budynek jest narysowany, więc jest naprawdę świetna. Ona ma chyba ze 3 metry wysokości w oryginale, więc to mapą Turgota się posługiwałam, żeby znaleźć mniej więcej gdzie co było. A z drugiej strony też posługiwałam się, żeby jakieś takie budynki przypadkowe po prostu porysować. To używałam zdjęć po prostu z zachowanych z innych miejscowości XVIII-wieczna zabudowa, gdzie się zachowała.
Teraz mam bardzo podstawowe i bardzo praktyczne pytanie. Wcielam się trochę w naszych słuchaczy, czyli w młodych ludzi, którzy na przykład marzą o tym, żeby kiedyś, a może nawet już teraz, stworzyć sobie jakiś komiks. Jak pani to robi? Najpierw pani rozrysowuje makiety, a potem nanosi pani na to dymki?
Ja trochę inaczej pracuję niż niektórzy. No, myślę, że każdy ma jakiś swój sposób. Są komiksiarze, ale którzy muszą mieć wszystko rozpisane. Mm-hmm. Muszą mieć rozpisany najpierw scenariusz dokładnie na kadry, a potem dopiero na przykład robią storyboardy, które to potem jeszcze zmieniają. Ja rysuję, przyznam szczerze, mam fabułę w punktach w głowie, spisuję ją sobie gdzieś tak pobieżnie, a potem, jeżeli chodzi o detal, to już w trakcie rysowania ją sobie dopracowuję, jakieś dialogi. Wiem, co będzie się działo w konkretnych miejscach i po prostu każdy rozdział, jak zabieram się za niego, po prostu go rozpisuję na konkretne już dialogi. I rysuję, no najpierw dajmy na to, mam jakąś, powiedzmy, scenę, która ma 10 stron, wpisuję te dialogi w tę scenę, a później na tych dialogach układam je sobie, bo to na komputerze pracuję też, układam je sobie i potem rysuję, wiedząc, ile dialogów mniej więcej mam zmieścić na stronie, rysuję sobie kadry.
Ale jeżeli taki 10-11-latek jeszcze nie opanował tej, chociaż oni są od nas coraz lepsi w komputerowej pracy niż tak, ale gdyby, to ręcznie też można takie rzeczy
robić, tak,
prawda? I są też twórcy, którzy w dalszym ciągu pracują ręcznie.
Są, ale
już jest coraz
też
mniej
takich, którzy ręcznie robią na przykład szkic, potem go skanują, a potem go kolorują.
To Aleksandra Herzyk, laureatka nagrody Literacka Podróż Hestii za książkę Wolność albo Śmierć. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Kultura Gniewu i mam ją dzisiaj dla słuchaczy. Jak słyszeliśmy w rozmowie zarówno z jurorką, jak i z autorką, to nie jest książka dla młodszych czytelników. Joanna Olech określiła nawet bliżej 15 niż 12 i proszę brać to pod uwagę. Nie chodzi tylko o jakieś bulwersujące treści, tylko też o no, o sposób, w jaki ta książka została stworzona i o tematy, jakie ta książka porusza. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Wolność albo Śmierć. Agnieszka Stróżyk, tłumaczka, nasz częsty gość w Alfabecie. Pokazały się książeczki dla chyba całkiem malutkich dzieci, takich najmłodszych, my mówimy najnajów, i główną bohaterką jest Pola. Opowiedz o niej troszkę, kto to jest?
Pola to jest, no właśnie, mała dziewczynka, ale to jest taka dziewczynka, która, myślę, poznaje świat. Zaczyna się z tym światem zaprzyjaźniać i taką bardzo ważną osobą, pewnie jak w życiu wielu dzieci, jest babcia. Więc to są dwie bardzo proste w swojej formie, ale przez to też pewnie piękne, bo Lejana Anderson, która jest autorką zarówno tekstów i ilustracji, być może kojarzona przez czytelników choćby zakamarkowych książek z taką książką Lato Stiny. No, Lejana Anderson ma taką niezwykłą zdolność obserwacji, myślę. I tutaj akurat obserwuje, co się dzieje w relacji dziecka, no i tej babci. Babci Poli. Jedna z tych historyjek to jest historia o tym, jak Pola zostaje u babci, mama gdzieś tam ją tylko, powiedzmy to, wstawia do tego mieszkania czy domu. No i temu towarzyszą też jakieś emocje, które babcia świetnie potrafi rozładować, potrafi przytulić, potrafi towarzyszyć. I jak to właśnie w takich codziennych sytuacjach zdarzają się i małe dramaty, i piękne zakończenia, może tak. Więc taka historyjka o tym, jak to jest właśnie być tych parę godzin u babci. Te parę godzin to czasami może być bardzo długo, a czasem czas tak przyspiesza, że się w ogóle nie czuje, że już minęło i że trzeba wracać do domu. I druga w bardzo podobnej konwencji opowiedziana historia o różnych czynnościach, które wykonujemy wspólnie w ciągu dnia, czyli znów Pola, która zostaje na noc u babci, więc od pobudki aż po to dobranoc wieczorne, a przy okazji taka książka, która pozwala nauczyć się trochę świata dookoła, bo tak konceptualizuję, żeby już trudnego słowa użyć, to co dookoła, więc takie podstawowe czynności, podstawowe przedmioty, od których też zaczynamy pewnie naukę języka i no właśnie takie zaprzyjaźnianie się ze sobą nawzajem, ze światem.
Wiem, że w przypadku szwedzkich bohaterów i bohaterek, którzy pojawiają się w książkach dla dzieci, bardzo ważne jest to, jak oni, czyli albo dziewczynka, albo chłopczyk, będą mieć na imię. No i teraz, jak to było po szwedzku? Jak się bohaterka nazywała po szwedzku?
Bohaterka po szwedzku się nazywała Mollan.
Mm-hmm. No czy i troszkę Mollan? Tak, troszkę to obco brzmi, prawda?
To obco brzmi, to jest zawsze taka, no, to jest wyzwanie dla tłumacza i też taki impuls do tego, żeby się właśnie zastanowić, jak to słowo, jak to imię w tym przypadku będzie się odmieniało, jak jest zapisywane, bo szwedzki język też ma różne dziwne literki, które później nie zawsze i nie na każdym, czy nie we wszystkich książkach, znaczy myślę tutaj o odbiorcach, prawda, i o tym, kto to będzie czytał. Więc też chodzi o to, żeby to imię z jednej strony, no trochę może pokazywało tę kulturę i język, z którego ta historia pochodzi. No tutaj akurat wybrałyśmy Pole, która jest jakoś, myślę, pasująca do tego charakteru, jakkolwiek to brzmi, to się zawsze patrzy na tą bohaterkę i trochę jest tak pewnie, jak wybieramy też imiona dla swoich dzieci, czy dla, nie wiem, no, że gdzieś jest coś takiego, co sprawia, że to jest, prawda, że to jest to i że to się czuje, a tutaj akurat tak jakoś nam się po różnych dyskusjach i propozycjach oczywiście, bo w wybieraniu imion dla bohaterów też zawsze towarzyszy jakaś burza mózgów i długa lista propozycji, z których się później stopniowo, no, pewne słowa eliminuje, więc została Pola i jakoś chyba tak pasuje.
Bo to jest bardzo ważne właśnie, szczególnie w tych książkach dla całkiem malutkich. Bo potem już troszkę jest łatwiej, prawda? Jak powiedzmy, że to dziecko ma, nie wiem, 10 lat, to zostawiamy te oryginalne imiona. No bo przecież i tak się w życiu styka z dziećmi, które się dziwnie nazywają. Nawet już teraz w szkole mamy coraz bardziej międzynarodową ekipę w Polsce. I fajnie jest zostawiać te dziwne imiona. Zresztą chyba dzieci to nawet lubią.
Też myślę, no dzieci lubią w ogóle bawić się językiem i lubią, jak coś brzmi ciekawie i to jest intrygujące. Więc tak, no a literatura w ogóle daje też taką możliwość wymyślania imion. Tutaj akurat jest Pola, imię, które istnieje i pewnie można spotkać Pole już wokół nas, ale też przecież jest sporo takich książek, gdzie te imiona są po prostu wymyślane, są zabawą z językiem i to też jest świetna zabawa dla tłumacza czy tłumaczki.
To była zdecydowanie propozycja dla młodszych czytelników. Pola u babci i Pola piecze. Takie dwa tytuły mam teraz dla słuchaczy. Autorka Lena Anderson, a tłumaczka to Agnieszka Stróżyk, z którą przed chwilą o tej serii rozmawiałam. O, książki ukazały się w wydawnictwie Zakamarki. Książki dla najnajów. To teraz proszę pisać w mailu Pola i albo Pola piecze, albo Pola u babci. Będę losować te dwa tytuły. Przed nami jeszcze dzisiaj coś do słuchania. To będzie powieść gruba. Dużo do czytania, dużo do słuchania. Coś dla tych, którzy lubią psy i coś dla tych, którzy lubią zagadki. Ale to już za chwilę. Jak zwykle na koniec alfabetu mamy coś do słuchania, chociaż trzymam w ręce książkę. Książkę, która nosi tytuł Chaos i spółka na tropie. Autor to Marek Stelar, zilustrowała Aleksandra Giemza. Książkę wydało wydawnictwo Frajda. Ale nie tylko książkę, tylko również audiobook. I teraz, zanim posłuchamy fragmentu, to muszę was wprowadzić w tę opowieść. Jej bohater główny to Wojtek. Wojtek ma 12 lat i ma tatę policjanta, przewodnika psów, które pracują w policji. Te psy, nie wiem czy wiecie o tym, po paru latach pracy przechodzą na emeryturę i zwyczaj jest taki, dobry zwyczaj, że taki pies powinien zamieszkać u swojego przewodnika. Już wiecie, domyślacie się, o co chodzi. Chaos to ten pies właśnie, który przechodzi na emeryturę i trafia do domu Wojtka. Posłuchajcie fragmentu, czyta Janusz Zadura.
Chaos. Musicie wiedzieć, że owczarki belgijskie dzielą się na cztery odmiany. Chaos jest malinoisem, czyli odmianą krótkowłosą. I czasem tata Wojtka nazywa go maliniakiem. Jest sporym i bardzo silnym psem. Ma długi ogon, który rzadko kiedy jest nieruchomy, i wielkie, sterczące do góry uszy, którymi też lubi ruszać. Jego sierść jest płowa, ale Wojtek twierdzi, że ma kolor gliny. Czarny pysk z wilgotnym nosem, różowym jak szynka jęzorem i wielkimi zębiskami oraz błyszczące entuzjazmem oczy. Oto Chaos w całej swojej psiej krasie. Owczarki belgijskie są wszechstronne i często wykorzystywane w pracy policji czy wojska. Choć szybko się wszystkiego uczą, trzeba im to często przypominać, dlatego raz w tygodniu Chaos i jego koledzy ze służby mają treningi w różnych punktach miasta. Są bardzo żywi i lubią ludzi, ale nie okazują im aż tyle radości ze spotkania jak na przykład labradory. Chaos właśnie tak jest. Wojtek uwielbia Chaosa. Chaos, no, chyba też lubi Wojtka, tyle że widują się rzadko, bo to bardzo zajęty pies i ciągle jest albo w pracy, albo na treningu. Ponieważ obie te rzeczy robi z tatą Wojtka, siłą rzeczy taty też często nie ma w domu. No i właśnie dlatego na czas nieobecności mamy Wojtka, mieszka z nimi babcia, która się wtedy nim opiekuje. Musi mieszkać z nimi, bo tata czasem dostaje telefon w środku nocy i jedzie na akcję. Oj, babcia kręci wtedy nosem, ale tata zawsze w takich sytuacjach rozkłada ręce i mówi: o, taka robota, mamuś. I znika. Chaos mieszka w Kojcu, w specjalnym budynku przeznaczonym dla niego i jego kolegów ze służby. Mają tam ciepło i sucho, posadzka jest podgrzewana, a obok są małe zamknięte wybiegi, na które mogą wyjść w każdej chwili, choćby po to, żeby się załatwić. Musicie wiedzieć również to, że psy policyjne pełnią różne funkcje. Jedne chodzą ze swoimi przewodnikami po mieście i pilnują porządku, inne szukają materiałów wybuchowych, jeszcze inne substancji zakazanych. No, Wojtek wie, że te substancje to narkotyki. Są także psy, które szukają zagubionych ludzi, zarówno tych, którzy zgubili się przypadkiem, jak i tych, którzy niekoniecznie chcą być odnalezieni, bo na przykład coś ukradli i próbują się ukryć. Każdy z psów policyjnych jest psem wyjątkowym. Już jako szczeniak musiał być odważny, nie bać się huku i być ciekawski. Kiedy został wybrany przez specjalistę, stawał się kandydatem do służby i przechodził specjalne szkolenie w szkole dla psów policyjnych. Chaos również je przeszedł i stał się psem patrolowo-tropiącym, co oznacza, że chodzi z tatą Wojtka na patrole po mieście, zabezpiecza imprezy masowe, na przykład mecze piłkarskie, ale szuka również zaginionych osób i tropi złodziei. Ma doskonały węch. Jest bardzo posłuszny, potrafi mocno ugryźć, a nawet powalić kogoś na ziemię. Na szczęście to się bardzo rzadko zdarza, bo Chaos budzi respekt samym swoim wyglądem i robi to wyłącznie wtedy, kiedy tata Wojtka mu każe, wydając głośno określoną komendę. Na co dzień jest pełnym energii i normalnym psem, dopiero kiedy tata Wojtka założy mu specjalne szelki z doczepioną do nich długą linką, Chaos wie, że czeka go robota. I właśnie za kilka dni mija 10 lat służby Chaosa. O, to było pracowite 10 lat. I przyszedł wreszcie czas, żeby odpocząć.
To wiemy już, że Chaos jest u Wojtka, no ale będą też tajemnice, zagadki i spółka, która trafia na pewien trop. Taki jest tytuł. Chaos i spółka na tropie. My słuchaliśmy fragmentu audiobooka wydanego przez wydawnictwo Frajda. Ten audiobook można znaleźć w sieci. Natomiast ja dzisiaj mam książkę Marka Stelara. Chaos i spółka na tropie. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Chaos. To wszystko już dziś w alfabecie. Życzę wam dobrej niedzieli. Usłyszymy się za tydzień, jak zawsze kilka minut po godzinie 9:00. Do usłyszenia, mówi Barbara Gawryluk.